Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji, o nieważnym ostatecznie referendum, które się odbyło w styczniu, referendum dotyczące zmiany konstytucji, które miało umożliwić rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Referendum nieważne, ale nie oznacza to, że tych wcześniejszych wyborów na Słowacji nie będzie. Parlament słowacki zajął się poprawką do konstytucji. Już jest taki wstępny, jak rozumiem, termin wyborów tych wcześniejszych, które mają odbyć się, zdaje się, pod koniec września.
30 września, jeśli się nic oczywiście nie zmieni.
No właśnie. I to jest jeszcze ten czas, przeszło pół roku do tych wyborów, które bez wątpienia upłyną w dużych emocjach. Jakie mogą być główne tematy tej przyszłej jednak, chociaż niektórzy twierdzą, że nieustannie trwa kampania wyborcza, tej przyszłej kampanii wyborczej, wokół jakich spraw może skupić się ta debata polityczna na Słowacji? Debata, w której, no jak powiedział pan przed przerwą, Robert Fico, były premier, no, próbuje dojść do tego najważniejszego głosu.
Wydaje mi się, że w tych kolejnych miesiącach będziemy mieli taką permanentną kampanię wyborczą i tą debatę publiczną prawdopodobnie zdominują takie tematy gospodarczo-energetyczne, czyli między innymi walka z wysoką inflacją, rosnące ceny energii, kwestie transferów socjalnych, czy je dawać, czy nie, czy wspomagać biznes w dobie kryzysu, czy wspomagać rodziny, czy wspomagać osoby wykluczone. Będzie dyskusja pewnie także o polityce wobec Ukrainy, bo w tym momencie Słowacja jest jakby w takiej awangardzie państw, które przekazują pomoc militarną, czy pomoc humanitarną. Oczywiście wspierają politycznie Ukrainę i krytykują Rosję za agresję. Natomiast być może to się zmieni, ponieważ społeczeństwo słowackie jest dosyć podzielone w tej kwestii i politycy opozycji, między innymi wspomniany Smer, no w mniejszym zakresie pewnie Hlas SD, ale także inne partie, na przykład Skrajna Prawica i Partia Republika, no często mówią o tym, żeby jednak tą politykę zagraniczną czy bezpieczeństwa zmienić po wyborach, czyli jednak wzorując się na Wiktorze Orbanie, ogłosić taką politykę neutralności i niepomagania Ukrainy.
Przecież dzisiaj w warunkach, w realiach obecnej sytuacji polityka neutralności de facto oznacza politykę wspierania Władimira Putina.
Dokładnie tak. Natomiast no, część wyborców tego oczekuje. Często ci politycy też podkręcają takie negatywne emocje dotyczące Ukraińców, uchodźców z Ukrainy czy tej sytuacji na Ukrainie. I to powoduje, że no, ta zmiana może nastąpić. Oczywiście to będzie zależało, kto wygra te wybory, bo tam scenariusze są bardzo różne. No może wygrać Hlas SD z Peterem Pellegrinim i wtedy ta zmiana może być mniejsza. To jest były premier, on też się wywodzi ze Smeru, tylko po prostu po konflikcie z Robertem Fico wyszedł z tej partii, założył swoją i obecnie ta partia jest jakby najbardziej popularna, jeśli chodzi o sondaże. Ale jak wspominałem...
Ma też europejskie doświadczenie.
Dokładnie tak.
Jako komisarz.
Natomiast jest pytanie oczywiście Pellegriniego, czy on będzie chciał startować na prezydenta może, czy będzie chciał być jednak szefem rządu, czy Hlas SD wygra. Wtedy ta zmiana może być w polityce zagranicznej, ale może nie aż taka duża. Natomiast gdyby tym głównym rozgrywającym w przyszłej koalicji rządowej będzie na przykład Smer, no to wydaje mi się, że wtedy ta polityka zagraniczna może się zmienić. Chociaż to też nie jest takie oczywiste, bo czym innym jest kampania wyborcza, a czym innym jednak później są faktyczne decyzje polityków. No i praktyka pokazuje w Słowacji, że ci ministrowie spraw zagranicznych, oni z reguły byli zawsze takimi zwolennikami polityki proeuropejskiej, transatlantyckiej, dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, przy zachowaniu oczywiście też wcześniej, przed 2020 rokiem, dobrych relacji z Rosją. Więc to też nie jest tak powiedziane, że ta zmiana będzie bardzo gwałtowna. Natomiast biorąc pod uwagę wypowiedzi polityków, między innymi Roberta Fico, który na przykład w grudniu zeszłego roku w jednej z wypowiedzi w mediach społecznościowych mówił o tym, że sankcje wobec Rosji są nieskuteczne, a że Ukraina jest państwem mafijnym i te wszystkie pieniądze, które będziemy przekazywać, będą tam marnotrawione, no to pokazuje, że on cały czas ostro gra. I być może jednak zrealizuje część tych swoich zapowiedzi i wycofa się z tej pomocy albo ją ograniczy. Natomiast my nie wiemy po prostu jaki będzie konkretnie układ koalicyjny, bo też pojawiają się takie scenariusze, że na przykład Hlas nie będzie rządził ze Smerem, ale na przykład weźmie sobie do koalicji obecnego koalicjanta rządzącego partię Smerodina, Borisa Kolara, który jest taką partią obrotową i może się dogadać również z obecną opozycją po wyborach, albo na przykład Hlas SD może się dogadać z liberałami z progresywnej Słowacji, która jest totalnie proeuropejska, proukraińska. Więc to też zależy po prostu,
jaki będzie... Scenariusze są bez wątpienia różne i sprzyja im też to rozproszenie polityczne na Słowacji.
Dokładnie tak. Ja tutaj dodam, że na przykład w tym sondażu ta najbardziej popularna partia, Hlas SD, ma tam ponad 17%. Natomiast większość tych mniejszych podmiotów ma po 6, 7, 8, a część jest nawet pod tym 5-procentowym progiem. Tak więc też nie wiadomo, czy w ogóle do parlamentu przyszłego wejdą. No i tradycje słowackie tych ostatnich lat pokazują, że właściwie zawsze jest jakiś koalicyjny rząd. No teraz był czteropartyjny, później wyszła jedna partia, mamy teraz trzypartyjny, ale ten przyszły rząd też prawdopodobnie będzie się składał z kilku podmiotów, co jakby też komplikuje sytuację rządzenia, żeby się dogadać, żeby się podzielić kompetencjami i prowadzić jakąś wspólną chociażby politykę zagraniczną. To więc to będzie na pewno duże wyzwanie.
Na Słowacji ten polityczny kryzys trwa już od wielu miesięcy, a można powiedzieć u ich sąsiadów w Czechach idzie nowe. Czesi wybrali nowego prezydenta Petra Pawla. No właśnie, jak ten z kolei wybór Czechów został odebrany na Słowacji? Słowacji, która jest przecież najbliższym partnerem Czechów.
No, wygrana Petra Pawla została bardzo pozytywnie przyjęta na Słowacji. Jako jedna z pierwszych polityków, który pogratulował wygranej Pawlowi, była właśnie prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa.
Ona chyba nawet na wieczorze wyborczym się pojawiła.
Dokładnie tak. Ona nawet krótko po ogłoszeniu tych wstępnych wyników głosowania pojawiła się w jego praskim sztabie wyborczym, co było też różnie oceniane, tak. Bo to nie były jeszcze ostateczne wyniki wyborów i pojawienie się jakby głowy państwa z innego państwa spotkało się czasami z taką pewną krytyką, że ona powinna jednak się wstrzymać do tych oficjalnych wyników, ewentualnie już po objęciu urzędu przez Pawła w marcu tego roku z nim się po prostu spotkać. Ja się z takimi opiniami ze strony słowackich dyplomatów też spotkałem, ale w każdym razie widać, że jest chemia pomiędzy Zuzaną Czaputową a tym przyszłym, no na razie prezydentem elektem Petrem Pawłem. Również szef słowackiego parlamentu, Boris Kolar, ten wspomniany przeze mnie lider partii Smerodina, powiedział, że tuż po właśnie tym ogłoszeniu wyników, że te wybory wzmocnią jeszcze wzajemne relacje pomiędzy Republiką Czeską i Słowacją. I sam Petr Pavel już ogłosił, że ta jego pierwsza oficjalna wizyta jako nowo wybranego prezydenta Republiki Czeskiej odbędzie się właśnie w kierunku Bratysławy. Oczywiście to jest
nie
pewna
jest
tradycja.
To zaskoczenie, tak, to prawda, jest to tradycja. Pewna.
Taka czechosłowacka tradycja, że ci politycy zawsze się nawzajem odwiedzają. No widać, że Petr Pawel i Czaputowa mają wiele wspólnych jakby celów swoich politycznych, bo z jednej strony oni są właśnie bardzo nastawieni na współpracę w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. No Petr Pawel był szefem Komitetu Wojskowego NATO przez wiele lat. Oni są również, mają pewną wspólną wrażliwość, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, to, co jest ważne dla Zuzany Czaputowej od wielu lat. No i poza tym łączy ich również stanowisko wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę i pomocy Ukrainie, czyli generalnie Petr Pawel jest zwolennikiem aktywnego udziału Republiki Czeskiej w udzielaniu takiej pomocy. Więc wydaje mi się, że oni, że słowaccy politycy, prezydent, rząd mają bardzo dużo wspólnych jakby punktów, jeżeli chodzi o współpracę z nowym prezydentem.
Przy tej okazji chciałem zapytać, czy objęcie stanowiska prezydenta Czech przez Petra Pawla może jakoś wpłynąć na działanie Grupy Wyszehradzkiej. Petr Pawel dosyć sceptycznie wypowiadał się o tym formacie współpracy, o jego skuteczności.
Ale też pamiętam, pamiętajmy, że no w ostatnich latach no faktycznie format Wyszehradzki no przeżywa pewien kryzys, chociażby ze względu na politykę Viktora Orbana i Węgier. Więc Petr Paweł często właśnie krytykował przede wszystkim Wyszehrad w kontekście Węgier, w kontekście tego, jak się zachowują Węgry wobec Ukrainy, wobec Rosji. I tutaj jednak Wyszehrad się podzielił na te trzy państwa, które wspierają Ukrainę i krytykują Rosję, no i właśnie na Węgry. No to jest chyba taki największy kryzys w ostatnim czasie, no bo faktycznie jak Węgry pełniły swoją prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, no to te spotkania polityczne były na najniższym możliwym poziomie. Właściwie premierzy krajów się nie spotykali, nie było takiej wymiany zdań politycznej na najwyższym poziomie. Jak tą prezydencję przejęli Słowacy, sytuacja trochę się poprawiła, już dochodziło do tych spotkań premierów, ale też nie za dużo, więc wydaje mi się, że dopóki ta wojna na Ukrainie
no bo się nie zakończy, będą przewodniczyć.
Dokładnie tak, prawda? Ale no podejrzewam, że oni utrzymają tą linię, którą mieli chociażby Słowacy w Wyszehradzie, czyli po prostu wspierania Ukrainy. No i to jest właśnie ten problem, że jeden z partnerów po prostu prowadzi totalnie inną politykę i to może powodować, że te relacje będą ograniczone, albo będziemy musieli szukać innych pól współpracy, a nie akurat w zakresie bezpieczeństwa czy energetyki. Bo tutaj prawdopodobnie się w Grupie Wyszehradzkiej nie dogadamy.
Natomiast... No i to też było pewnym standardem w latach poprzednich, że Wyszehrad był silny wtedy, kiedy zajmował się sprawami, które łączą, a nie dzielą.
Dokładnie tak. Natomiast no tutaj na razie nie widać takiej możliwości, żeby się w zakresie podejścia do wojny coś zmieniło. Natomiast sam Petr Paweł w tych swoich wypowiedziach już po ogłoszeniu wyniku wyborów, on mówił, że chce jakby wykorzystywać Grupę Wyszehradzką do rozwijania współpracy pomiędzy czterema państwami. Nawet pytany o Węgry mówił o tym, że on dąży do tego, żeby te relacje między Republiką Czeską a Węgrami były harmonijne. Czyli to nie jest tak, że on jakby odrzuca całkowicie tą współpracę i być może z głową państwa węgierskiego po prostu będzie w stanie jakąś współpracę prowadzić. Poza tym on też widać bardzo jest nastawiony na współpracę z Polską, bo stwierdził, że no, polityka polska w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie pomocy Ukrainie jest bardzo duża.
I Warszawa też ma być jednym z pierwszych stolic.
Czyli tu może wyjść jakiś impuls do dalszego rozwoju tych relacji polsko-czeskich, które i tak są całkiem nieźle w ostatnim czasie rozwijane, bo po zmianach w parlamencie, kiedy właśnie do władzy doszła ta koalicja rządowa z Petrem Fialą na czele, no to te relacje są po prostu dużo, dużo lepsze niż były w czasach rządów Andrzeja Babisza.
Zresztą ostatniego przeciwnika
w tych wyborach i polityka, który stwierdził, że gdyby Rosjanie zaatakowali Polskę, to on by nie wysłał jednostek czeskich, żeby nam pomogły.
No i to był
totalny zgrzyt i dyplomatyczny, ale też no, niewątpliwie no, wypowiedź, która nie pomogła mu w tej kampanii wyborczej, bo jednak Czesi są raczej krajem, który
co zresztą też
wykorzystał zaangażowanie na Ukrainie.
Wojskowy członek ważnych struktur natowskich, a przecież pewne zobowiązania Czesi jako sojusznik mają.
Dokładnie tak. I to były słowa no, niepotrzebne, no, które psują te relacje no, pewnie na dłuższy czas, no, ale akurat Andrzej Babisz tych relacji z Polską za dobrych nie miał. No, pamiętajmy chociażby Turów, który do czasu wyborów nie był rozwiązanym problemem, a kiedy doszła nowa koalicja rządowa do władzy w Czechach, bardzo szybko ten spór rozwiązano. Natomiast wracając jeszcze do Wyszehradu, to niewątpliwie te relacje się mogą wzmocnić na tym szczeblu prezydenckim z Polską, oczywiście ze Słowacją, ale być może także będą prowadzone z Węgrami. Natomiast ja bym tutaj dodał, że ciekawym może być również zaangażowanie się nowego prezydenta w inicjatywę Trójmorza. Bo pamiętajmy, że inicjatywa Trójmorza, która jest takim projektem gospodarczym zainicjowanym między innymi przez Polskę, to jest inicjatywa głów państw. i Miloš Zeman, czyli poprzedni prezydent, był raczej mało zaangażowany w ten format, rzadko w nim uczestniczył, tam raczej uczestniczyli przedstawiciele rządu czeskiego. No Babiš, gdyby wygrał, to prawdopodobnie też by się nie angażował specjalnie w taki format. Natomiast być może Petr Pavel, zachęcony przez stronę polską, mógłby tutaj odegrać jakąś pozytywną rolę, żeby Czechy wciągnąć do tego formatu, bo one dotąd miały taki dosyć ambiwalentny stosunek do tej współpracy. Dopiero zmiany w parlamencie spowodowały, że ta nowa koalicja jakby w swoim programie rządowym wymienia inicjatywę Trójmorza jako jeden z formatów regionalnych, w który Czesi się powinni angażować. No ale mamy teraz nową głowę państwa i wydaje mi się, że tutaj też jest jakiś element tej współpracy regionalnej. Czyli nie tylko Wyszehrad, ale możemy wyjść także w inne szerzej formaty. Szerzej troszeczkę, bo tutaj mamy 12 państw. No i oczywiście to są kwestie gospodarcze, to są też kwestie wspierania Ukrainy, bardzo ważne, jeżeli chodzi o Trójmorze. Więc ja liczę na to, że na tym kolejnym szczycie w Bukareszcie na przykład pojawi się już prezydent Czech osobiście, a nie na przykład jakieś zastępstwo w postaci ministrów.
Czas pokaże, jak ta inicjatywa także będzie się rozwijała i jakie zaangażowanie czeskie akurat w niej się będzie przejawiało. Bo na koniec jeszcze chciałem zapytać, wspomniał pan już o tych postawach społeczeństwa słowackiego dotyczących wojny na Ukrainie, no ale też nie sposób uciec od tego kontekstu wojennego. Zbliża się rocznica agresji rosyjskiej na Ukrainę. Te nastroje prorosyjskie w słowackim społeczeństwie zawsze były dosyć silne, albo nawet niektóre momentami bardzo silne, jak ta wojna na Ukrainie zmieniła społeczeństwo i elity polityczne Słowacji.
No oczywiście te nastroje społeczne, one się zmieniały. Na początku był taki optymizm i jednak wspieranie większości społeczeństwa słowackiego wobec uchodźców, wobec Ukrainy. I to pokazywały badania robione w lutym, w marcu zeszłego roku. Natomiast w kolejnych miesiącach, ze względu na właśnie tą sytuację gospodarczą, która dotknęła także Słowaków w dużym stopniu, spowodowały pewne zmiany w postrzeganiu Ukrainy, Ukraińców, całej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pojawiły się już w okresie wakacyjnym badania robione m.in. przez Słowacką Akademię Nauk, gdzie pytano, kto powinien wygrać ten konflikt. Jakby z jednej strony była Ukraina, z drugiej strony Rosja i większość tych uczestników badań wtedy wskazała, że powinna wygrać Rosja. Następnie były różne badania, które jednak troszeczkę zmieniały ten obraz. Natomiast takim ostatnim ciekawym badaniem jest badanie robione przez think tank Globsec. To jest takie Globsec Trends, Global Trends, które jest robione jakby dla całego regionu Europy Środkowej. Dzisiaj jakby porównuje różne państwa, w tym między innymi państwa Grupy Wyszehradzkiej i Słowację. No i według tych badań Słowacja się jednak prezentuje jako najbardziej prorosyjski kraj, chociażby w Grupie Wyszehradzkiej. Z tego powodu, że tam pytano m.in., czy Słowacy by przyjmowali teraz uchodźców z Ukrainy i tam około 52% Słowaków powiedziało, że nie. Nawet wynik na Węgrzech był dużo, dużo niższy, nie mówiąc chociażby o Polsce. Było też pytanie dotyczące, kto spowodował wybuch tej wojny na Ukrainie i około 39% Słowaków powiedziało, że USA i NATO, a niewiele więcej, bo 43% powiedziało, że Rosja. Czyli widać, że społeczeństwo nawet w takiej podstawowej faktografii, czyli kto jest winny wybuchu tej wojny, jest bardzo podzielone. Ja tutaj tylko dodam, że te badania też pokazały, czy pokazują od lat, bo one są jakby co roku robione dla całego regionu, one również wskazują, że Słowacy są bardzo podatni na różnego rodzaju teorie spiskowe, bardzo podatni na takie media internetowe, które się nazywają alternatywnymi czy konspiracyjnymi.
O których także żeśmy rozmawiali.
Dokładnie, już wielokrotnie z panem redaktorem rozmawialiśmy. I tych mediów jest bardzo dużo na Słowacji. One były w ostatnim czasie zamykane przez rząd słowacki. po agresji Rosji na Ukrainę, no ale wiele jeszcze sobie funkcjonuje w internecie i one jakby podgrzewają tą atmosferę, szerząc różnego rodzaju negatywne informacje o Ukrainie, ewentualnie wspierające tą prokremlowską propagandę. No i tutaj dodam oczywiście, że również politycy, o których mówiliśmy na początku naszego wywiadu, często podgrzewają tą atmosferę i wykorzystują te takie nastroje antyukraińskie, prorosyjskie, które są wciąż silne na Słowacji, ale ja jednak uważam, że no w ostatnim czasie to chyba jednak te kwestie gospodarcze i to, co dotknęło większość Słowaków, to jest ten dominujący problem. Oni są po prostu zmęczeni tą wojną, tym kryzysem gospodarczym, boją się o swoje bezpieczeństwo i to też może powodować, że te podejście do Ukrainy się po prostu zmienia na minus.
Tymczasem za dziś dziękuję doktorowi Łukaszowi Lewkowiczowi z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.